Trójmiejskim studiu europoseł Solidarnej Polski Jacek Kurski. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Piecha i PiS biorą Rybnik w szeregach opozycji. Euforia?
I tak i nie, bo z jednej strony widać, że Platforma upada, straciła ponad połowę swojego poparcia.
A z drugiej strony widać, że PiS wygrywa, co rozumiem Solidarnej Polski nie cieszy.
Z drugiej strony widać, że wygrywa ten, który jest w tej chwili najsilniejszy, ale to jest stanowczo za mało, czyli PiS, to jest stanowczo za mało, żeby wygrać w kraju. Te wyniki są niezwykle ciekawe i zachęcam do prześledzenia. Czy pan wie, że to jest najgorszy wynik PiSu od wielu lat, a mimo to dał zwycięstwo? Dlaczego? W 2005 roku, w okręgu rybnickim, PiS wziął 31,33%. W 2007 już 36%. 36,23%, czyli ponad 36%. Teraz wziął 28, pan Bolesław Piecha wziął 28,48, co jest mniej niż nawet w ostatnich przegranych przez PiS przecież w całym kraju wyborach, kiedy w okręgu rybnickim PiS wziął minimalnie więcej 28,59.
Widzę, panie pośle, że pan się doskonale przygotował do tych analiz liczbowych. Tyle, że w tych wyborach konkurencja była na przykład Janusza Korwin-Mikke, który nigdy, w innym przypadku nigdy by w Rybniku nie wystartował, co rozumiem odebrało PiSowi trochę głosów, a i tak pozwoliło wygrać.
Trochę pewnie odebrało, natomiast trzeba wiedzieć, że z 28% wynikiem PiS nie ma co szukać w skali całego kraju. To będzie powtórka z historii, to będzie siódma klęska PiSu z rzędu.
Czyli dlatego co mówi pan, pyrrusowe zwycięstwo Piechy i PiSu?
Czy gratulujemy panu Piesze, natomiast warto zwrócić uwagę na kandydata numer dwa, który wziął 20%.
Bo ten był popierany przez Solidarną Polskę.
Ten był niezależny, nie chciał poparć partyjnych, natomiast nie chciał być wystawiany partyjnie, natomiast poparcia mu udzieliły zarówno Solidarność, jak i Solidarna Polska i ten kandydat wziął 20%. W związku z czym to jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, czy on będzie wierny w swojej tęsknocie za utraconym monopolem i będzie dostawał zawsze 28 czy 30%, czy pomyśli o szerszym projekcie, w ramach którego prawica może mieć 50%, bo kiedy dodamy wynik Piechy i Makosza, to jest 50% i to jest zwycięstwo Polski prawicy w całym kraju. W związku z czym to jest wynik niezwykle do wykorzystania w przyszłości.
Czy będzie tak, że od dziś będziemy słyszeć, że wahadło się przechyla, słoneczko świeci dla opozycji, a rządzący popadają w niełaskę?
Mam nadzieję, że tak będzie i że ten katastrofalny rząd, fatalny rząd, który po prostu już czegoś nie dotknie, to zepsuje, odejdzie w niebyt po fali kolejnych kompromitacji. I mam nadzieję, że ludzie zagłosują na poważną alternatywę. Sam PiS nie wystarczy. Sam PiS to jest niski sufit poniżej 30%. Potrzeba poszerzenia oferty opozycyjnej i dlatego powstała Solidarna Polska.
Panie pośle, usłyszał pan kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości albo wierzysz w zamach, albo w urazę dwora?
Nie, ja czegoś takiego nie usłyszałem.
Pytam dlatego, że Paweł Poncyliusz mówi, że usłyszał, dlatego odszedł. Może mniej wierzył niż pan.
Znaczy ja akurat ze Zbigniewem Ziobro byliśmy chyba jedynymi politykami sztabu, tak, jedynymi sztabu wyborczego w 2010 roku, którzy nie ulegli tej prorosyjskiej histerii, że teraz będziemy się z Rosją kochać i że katastrofa to jest coś, co ma nas do Rosjan zbliżyć. Uważaliśmy to za nonsens i po tym, jak dostaliśmy zdjęcia rosyjskiego soldata wybijającego kijem, niszczącego dowód, wybijającego szybę we wraku Tupolewa, uznaliśmy, że to jest najwyższy moment, żeby zacząć mówić prawdę o naszych odczuciach w sprawie Smoleńska. W związku z czym my w tej sprawie jesteśmy wiarygodni, natomiast nikt mnie nie zmusza. Pewnie się to zmieniło przez kolejne miesiące, bo widać, że Antoni Macierewicz jednak nadaje narrację w tej sprawie, która w naszym przekonaniu szkodzi sprawie, bo akurat Ziobro i ja byliśmy tymi, którzy chcieli najbardziej obok Jarosława Kaczyńskiego wyjaśnienia prawdy o katastrofie smoleńskiej.
Antoni Macierewicz też chciał, rozumiem.
Tak, ale to, co dzisiaj robi Antoni Macierewicz, raniąc uczucia bliskich, mówiąc najpierw o tym, że trzeba wypowiedzieć wojnę, znaczy to jest wypowiedzenie wojny z Rosją, potem trotyl, potem o de facto chyba dobijaniu rannych, bo skoro przeżyły trzy osoby, to coś się musiało stać, szkodzi powadze wyjaśnienia prawdy o Smoleńsku i to oczywiście w oczywisty sposób zaczyna szkodzić tej sprawie, pomimo zapewne najlepszych intencji samego Antoniego.
Ale pan uważa, że Antoni Macierewicz stał się z punktu widzenia takiego partyjnego, wewnątrzpartyjnego, groźny dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że może w którymś momencie wbić mu nóż w serce?
Myślę, że nigdy nie porzucił ambicji tworzenia i przewodzenia własnej formacji politycznej i teraz widząc pewne naturalne paliwo, jakim jest kwestia uczuć, jakie wywołuje i emocji sprawa smoleńska, może to nie zdziwiłbym się, gdyby to w przyszłości wykluczył. Natomiast pozycja prezesa jest tak silna, że oczywiście może utrącić każdego.
A pana zdaniem w PiSie autentycznie wierzy się w zamach, czy to jest tylko pewna taka partyjna linia, od której nikt nie chce specjalnie odstąpić?
Pewnie część wierzy, myślę, że większość nie wierzy, no bo to już jest naprawdę, wchodzimy w sferę bardzo niebezpieczną. Nie można jednocześnie twierdzić, że był zamach i jednocześnie wybuch w powietrze, że samolot się rozleciał w powietrzu, a jednocześnie trzy osoby przeżyły. No nie znam takiej katastrofy na świecie. Wydaje mi się to nonsensowne i szkodliwe. Przede wszystkim szkodliwe dla powagi wyjaśnienia tej sprawy. My musimy doprowadzić do wyjaśnienia sprawy, do ukarania winnych, a tego rodzaju teoria Antoniego Macierewicza, który zapewne odczuwa potrzebę dorzucania od czasu do czasu do pieca czegoś więcej, szkodzą powadze wyjaśnienia tej sprawy. I myślę, że prezes musi powiedzieć, czy autoryzuje te wypowiedzi Antoniego Macierewicza, czy nie. Z tego, co widać, wynika, że
póki cały
czas
autoryzuje. Odwołanie Budzanowskiego to skuteczna ucieczka do przodu Donalda Tuska?
Ucieczka przed własną odpowiedzialnością, bo w tej sprawie najbardziej zawinili Tusk, który powinien odpowiadać za pracę służb specjalnych, któremu powinny wszystko, co jest na styku bezpieczeństwa energetycznego z Rosją, meldować, a nie zameldowały, oraz Piechocińskiego, którego to jest naturalna domena w gospodarce.
Czyli to uważa pan, że Tusk powinien odwołać siebie i Piechocińskiego, a nie Budzanowskiego?
Gdyby mieli odrobinę ambicji, to Tusk już dawno powinien się podać do dymisji, ale tej ambicji nie ma, ale zrzucili z sań, ci bardziej winni, zrzucili z sań najsłabsze ogniwo Budzanowskiego, który miał oczywiście mnóstwo za uszami, ale którego już dawno należało odwołać nie za to, co było ostatnio z tym memorandum, tylko za Opole 11 miliardów niewykorzystane w inwestycje, wielki blok energetyczny, w upadek LOT-u, niefrasobliwość w sprawie polskości Lotosu i szereg innych skandalicznych prywatyzacji.
Ale dzisiaj Donald Tusk ma urodziny, więc oszczędźmy mu może. Znaczy nie, może niech pan złoży życzenia na koniec.
No, życzę mu, żeby jak najszybciej skończył te fatalne rządy i żebyśmy o nich zapomnieli. Pewnie się długo nie da zapomnieć, bo każdy dzień przynosi kompromitacje. Nawet to, jak ta ostatnia notatka, informacja, że Aleksander Kwaśniewski lobował na rzecz rosyjskiego inwestora Kantora sprawę przejęcia Azotów z Donaldem Tuskiem. Jeżeli na ten temat nie będzie wiarygodnej notatki Donalda Tuska złożonej gdzieś do archiwum, w której wytłumaczy się z tego rodzaju lobbingu i z próby utorowania drogi Rosjanom do przejęcia znaczącej części rynku azotowego w Polsce, no to będziemy mieli mega skandal na skalę Rywinlandu i dlatego dzisiaj Solidarna Polska wystąpi o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarbu, żeby się rząd z tej sprawy wytłumaczył i chcemy też doprowadzić do debaty sejmowej w sprawie dotyczącej tego, w jaki sposób najlepsze okruchy polskiego majątku dzisiaj są w rękach Platformy marnowane.
Bardzo serdecznie dziękuję i miłego dnia.